Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mesior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest czwartek, 20 kwietnia. Do uroczystości zesłania Ducha Świętego zostało nam 38 dni. Węgry. Premier Viktor Orban stwierdził w miniony piątek, że Węgry są przeciwne wojnie. Przyjaźń amerykańsko-węgierska musi znosić tę różnicę zdań. Dodał również, że konflikt na Ukrainie zakończy się, gdy tylko Stany Zjednoczone i Europa przestaną go wspierać. Premier Węgier podkreślił, że Europa wydaje dziesiątki miliardów na pomoc Ukrainie. To są ogromne sumy, kilkadziesiąt miliardów euro, których brakuje europejskiej gospodarce. I oczywiste jest, że nie może to trwać w nieskończoność. Z kolei minister spraw zagranicznych Węgier, pan Peter Szijjártó, powiedział podczas konferencji prasowej poświęconej amerykańskim sankcjom nałożonym na Międzynarodowy Bank Inwestycyjny w Budapeszcie: chcę jasno powiedzieć, że nie ma takiej ilości plakatów, konferencji prasowych oraz dolarów przekazanych opozycji, która odwiedzie węgierski rząd od jego pokojowego stanowiska. Wszelkie próby czynione w tym kierunku są daremne. Węgry są państwem i proszę nas nie traktować jako czyjąkolwiek kolonię. Mój drogi słuchaczu, w dzisiejszych czasach intencjonalnie jesteśmy nauczani, że jeżeli ktoś coś cytuje, jak ja przed chwilą, to znaczy, że w pełni się z tym zgadza, bo gdyby nie myślał tak jak Węgrzy, to by tego nie przytaczał. Spieszę więc wyjaśnić, że przytoczyłem głos Węgrów, gdyż takie głosy w Polsce ostatnio są uciszane. Węgry mają swoje stanowisko i znajomość tego stanowiska nie może nikomu zaszkodzić. Jeżeli zaś chodzi o wojnę na Ukrainie, niezależnie od tego, jak każdy z nas rozeznaje tę sytuację, wszyscy powinniśmy mieć świadomość, że polskie media manipulują nami w tym temacie. Holandia. W miniony piątek holenderski rząd wydał rozporządzenie, które zezwala na eutanazję u dzieci poniżej 12 roku życia. Dotychczasowe prawo w Holandii pozwalało na przeprowadzenie eutanazji u niemowląt, a potem dopiero u dzieci od 12 do 16 roku życia, za zgodą rodziców, oraz dla osób powyżej 16 roku życia, bez koniecznej zgody rodziców. Osoby cierpiące na demencję mogą zostać poddane eutanazji bez swojej zgody. Zakaz eutanazji dla dzieci poniżej 12 roku życia to zdaniem holenderskich polityków przejaw nierówności. Minister zdrowia, pan Ernst Kuipers, oświadczył: po intensywnych konsultacjach z zainteresowanymi stronami osiągnęliśmy rozwiązanie, które pomaga również tym dzieciom, ich rodzicom i lekarzom. Warunkiem dokonania eutanazji jest zdiagnozowanie bardzo poważnej choroby, która powoduje ból nie do zniesienia. Zdaniem rządu są to przypadki bardzo rzadkie, do 10 rocznie. Holandia jest pierwszym krajem na świecie, który w 2001 roku zalegalizował wspomagane samobójstwo lub, jak w przypadku osób z demencją, zabójstwo. Liczba eutanazji w Holandii stale rośnie. W ubiegłym roku przeprowadzono ich 8700. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. W najbliższą niedzielę obchodzimy święto świętego Wojciecha. Święty Wojciech urodził się około roku 956 w Libicach, obecnie Czechy. Był synem księcia z rodu Sławnikowiców. Początkowo rodzice chcieli przeznaczyć Wojciecha do służby w wojsku. Jednak gdy zachorował, złożyli śluby, że jeśli wyzdrowieje, zostanie duchownym. Wojciech został wysłany do Magdeburga, gdzie arcybiskupem był przyjaciel jego rodziny Adalbert. Na jego cześć Wojciech przyjął na bierzmowaniu imię Adalbert, pod którym odtąd był znany. W 981 roku, w wieku 25 lat, Wojciech powrócił w rodzinne strony i przyjął święcenia kapłańskie. Rok później, po śmierci biskupa Pragi, został jego następcą. Jako biskup zwalczał poligamię, handel niewolnikami i promował celibat. Przebywając w Rzymie w roku 996, 40-letni wówczas Wojciech zaprzyjaźnił się z cesarzem Ottonem III. Ze względu na konflikt z czeskim księciem Bolesławem, Wojciech nie mógł powrócić do Czech. Wyruszył więc na misję. W kwietniu 997 roku dotarł do Gdańska, gdzie chrzcił pogan. Następnie ruszył do Pomezanii. Tam próbował nawracać Prusów. Jednak 23 kwietnia zginął od ran zadanych włóczniami na rozkaz pogańskiego kapłana. Głowę Wojciecha nabito na pal. Miejscem jego śmierci był najprawdopodobniej święty Gaj w obecnym powiecie elbląskim. Polski władca Bolesław Chrobry wykupił ciało Wojciecha za tyle złota, ile ważyło, i pochował je w Gnieźnie, ówczesnej stolicy Polski. Święty Wojciech jest patronem Polski, również Węgier, Rus i Czech. Stany Zjednoczone. Pani Mackenzie Lystrup, pierwsza kobieta na stanowisku szefa Centrum Lotów Kosmicznych NASA, obejmując urząd, złożyła przysięgę, nie jak to czyniono w przeszłości, na Biblię bądź Konstytucję Stanów Zjednoczonych, ale na książkę Błękitna. Jest to dzieło pana Carla Sagana, znanego ateisty. Zdaniem komentatorów, taki gest jest manifestacją wolności nauki od wierzeń religijnych oraz zwróceniem się ku filozofii pana Sagana, który poszukiwał miejsca człowieka we wszechświecie. To nie jedyny w ostatnim czasie gest NASA utrzymany w duchu poprawności politycznej. Niedawno ogłoszono, że wśród astronautów lecących w ramach misji Artemis II na Księżyc w listopadzie przyszłego roku musi znajdować się kobieta. Takie ruchy dobitnie świadczą o postępach ideologii lewicowej w Stanach. Według zdroworozsądkowego światopoglądu astronautów do misji kosmicznych wybierać się powinno według kompetencji. Jeżeli w wyniku takiej oceny poleciałyby same kobiety, to nie ma z tym żadnego problemu. Podobnie jak gdyby musieli polecieć sami mężczyźni lub jakakolwiek kombinacja liczbowa mężczyzn i kobiet, byleby decydowały jedynie kompetencje i przydatność takiego astronauty do tej misji. Jeżeli z góry mówi się, że w tym zespole będzie kobieta, to jest to nic innego jak ideologia. Australia. Kraj, którego zwierzchnikiem jest brytyjski monarcha, zdecydował się zrezygnować z tytułowania Karola III królem, gdyż tytuł ten brzmi zbyt męsko i powinien zastąpić go tytuł bardziej neutralny płciowo. Odtąd używany nie będzie już tytuł król, ani zaimek on. Zastąpione zostaną wyrazem sovereign, oznaczającym władcę, suwerena lub monarchę. Choć w języku polskim słowa te są rodzaju męskiego, to w angielskim mogą być zarówno męskie, jak i żeńskie, a więc bardziej inkluzywne płciowo. Z użytku ma wyjść również sformułowanie Jego Królewska Mość. Wprowadzone w Australii zasady będą dotyczyć nie tylko króla, ale i innych osobistości, w tym gubernatorów. Dotychczasowe zwroty, które kojarzone są z określoną płcią, również zostaną zastąpione innymi, neutralnymi płciowo. Koronacja Karola III na króla. Przepraszam, koronacja jego, jej na suweren. Nastąpi 6 maja w opactwie westminsterskim. Odpowiedź na pytanie, czy istnieje korelacja między tymi nowymi zmianami w Australii, a faktem, że właśnie w tym kraju było jedne z najcięższych obostrzeń pandemicznych. Odpowiedź na pytanie, czy jedno wiąże się z drugim, pozostawiam Wam. Państwo położone w Palestynie. Rząd Izraela unieważnił zezwolenia na wyjazd do Jerozolimy i Palestyny, wydane wcześniej chrześcijanom obrządków wschodnich ze strefy Gazy w związku z Wielkanocą, która przypadła według kalendarza juliańskiego w minioną niedzielę 16 kwietnia. Zgodę taką otrzymało kilka tygodni temu co najmniej 700 wiernych, ale chwilę przed świętami została cofnięta. O postanowieniu władz izraelskich poinformowała prawosławna parafia świętego Porfiriusza w Gazie, której z kolei wiadomość tę przekazało palestyńskie Ministerstwo Spraw Obywatelskich. Przy okazji głównych świąt chrześcijanie ze strefy Gazy, kontrolowanej przez palestyńskie ugrupowanie Hamas, muszą każdorazowo prosić izraelskie władze okupacyjne o specjalne zezwolenie na wyjazd i poruszanie się po terenie tego państwa, aby móc wziąć udział w uroczystościach religijnych, a także odwiedzić krewnych i przyjaciół mieszkających w Jerozolimie czy Betlejem. Liczba chrześcijan w Gazie i okolicach stale się zmniejsza. Jeszcze 10 lat temu żyło ich tam prawie 3000. Obecnie jest to niespełna 1000. Polska. Okres świąt to w wielu mediach tradycyjnie już czas zohydzania nie tyle ich wymiaru religijnego, co nawet rodzinnego ich obchodzenia czy polskich zwyczajów świątecznych. Tym razem pod ostrą krytyką portalu ofeminin.pl, będącego pod stroną Onetu, znalazły się polskie tradycje związane z lanym poniedziałkiem. Czytamy. Z czasem zauważono jednak, że zwyczaje są seksistowskie, a niejednokrotnie przekraczają granice nietykalności cielesnej. Bicie rózgami jest dziś dalej praktykowane, choć wiele osób odchodzi od tej tradycji. Dla jednych to symboliczne muśnięcie gałązką i nieszkodliwe nawiązanie do folkloru. Dla innych to rytuał powiązany ściśle z przemocą i upokarzaniem. Jako dowód Portal przytacza słowa Mariny Beneszowej, narzeczonej czeskiego piłkarza Lukasa Kubania. Ojcowie i koledzy odwiedzają kobiety w domach i biją nas rózgami po tyłkach. Mówią, że robią to po to, żeby kobiety nie uschły przez cały rok. Pamiętam, jak tata obudził mnie o 5 rano i tak mnie zbił, że tyłek miałam cały czerwony. Ponownie Polska. Z kolei Wysokie Obcasy, feministyczny dodatek do Gazety Wyborczej, promuje obrzęd świeckiej pierwszej komunii. Jak czytamy, 9-letnia Matylda nie pójdzie w tym roku do komunii. Rodzina jest niewierząca. Dziewczynka nie miała ochoty na udział w ceremonii, ale jej rodzice uważają, że ten moment jej życia jest wart zaznaczenia i celebrowania. Dlatego zamiast komunii rodzina zaplanowała specjalny rytuał. Mieszkają w lesie, na wsi pod Łodzią i są blisko związani z przyrodą. Częścią rytuału będzie więc podejście do ulubionego dębu dziewczynki, gdzie będzie miała zaplecione włosy. To pomysły zaczerpnięte z tradycji słowiańskiej. Droga redakcjo Wysokich Obcasów, każdy człowiek w coś wierzy. W tym przypadku niechęć do chrześcijaństwa doprowadziła tę rodzinę do rytuałów pogańskich. Swoją drogą aż trudno uwierzyć, że Gazeta Wyborcza od 34 lat nie zajmuje się w zasadzie niczym innym niż zohydzanie wiary katolickiej, poglądów konserwatywnych, patriotyzmu i innych zjawisk, których środowisko założycieli gazety nie tylko nie za bardzo lubi, ale które wprost zagrażają jej interesom. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dziś o prześladowaniach katolików. Czasem słyszę od kogoś o czekających nas katolików prześladowaniach. Niektórzy katolicy w Polsce już czują się prześladowani, bo gdy odważnie przyznali się do swojej wiary, spotkały ich złośliwe komentarze czy na przykład mobbing w pracy. Mam oczywiście uznanie dla takiej postawy, ale nie można w tym przypadku mówić o prześladowaniach. Zgodnie z najnowszymi danymi, prześladowania katolików jest obecnie bardziej nasilone niż kiedykolwiek wcześniej. Jednak oczywiście nie w Polsce. Katolicy w Afganistanie, Sudanie, Somalii, Pakistanie, Korei Północnej, Libii, Iraku, Jemenie, Iranie, Egipcie i w wielu innych krajach są regularnie więzieni, torturowani, bici, gwałceni i mordowani. To są prześladowania. Weźmy przykład z Egiptu. Grupa wyznawców Chrystusa jedzie autokarem do jednego z klasztorów położonych na pustyni. Autokar zatrzymują islamscy fundamentaliści. Każą chrześcijanom wysiąść, klęknąć na piasku pustyni, po czym przykładają im lufy do głów. Zadają im pierwsze pytanie. Czy jesteś chrześcijaninem? Jeżeli odpowiesz nie, oszczędzimy cię. Wszyscy, w tym kobiety i dzieci, odpowiedzieli tak. Jestem chrześcijaninem. Następnie fundamentaliści dają każdemu wybór. Wyrzeknij się Chrystusa, to przeżyjesz. Wszyscy chrześcijanie, w tym powtarzam kobiety i dzieci, odmawiają. I jeden po drugim zostają na oczach reszty zamordowani strzałem w głowę lub gardło. Najprawdopodobniej po takiej śmierci wszyscy od razu trafiają w objęcia Pana na wieki. To są prześladowania. Pytanie, jak każdy z nas zachowałby się w podobnej sytuacji. Najpierw pytanie, czy jesteś chrześcijaninem. Jaka pokusa, żeby zacząć kombinować? Bóg na pewno chce, żebym żył, żyła. Bóg na pewno chce, żeby żyło moje dziecko. Mrugnę okiem do Pana Boga, a na głos powiem, nie, nie jestem chrześcijaninem. Gdy jednak powiedzmy się opamiętam i powiem, tak, jestem chrześcijaninem, pojawia się druga pokusa. Widząc, jak po kolei islamiści strzelają w głowę lub gardło, pozostałym, klęczącym na piasku pustyni, w tym dzieciom, wciąż mogę przeżyć. Wystarczy mrugnąć do Pana Boga, że to nie na serio, a na głos powiedzieć, wyrzekam się Chrystusa. Mój drogi słuchaczu, co byś zrobił? Co ja bym zrobił? To są prześladowania chrześcijan. Warci tych prześladowań są jedynie katolicy, którzy nie wyparliby się Chrystusa w takiej sytuacji. Jeżeli kiedykolwiek miałyby dotknąć nas prześladowania, to czekać one będą jedynie tych katolików, których warto prześladować. To są katolicy, którzy nie drgną ani na milimetr w swojej wierze, którą wypowiadają w credo, oraz pewności w niezachwianość doktryny. Wierzę w istnienie piekła. Wierzę w sakramenty. Wierzę, że rozwodnik będący w nowym związku to jawno grzesznik. Wierzę, że czyny homoseksualne to grzech śmiertelny. Wierzę, że aborcja jest grzechem również wtedy, gdy mowa o zagrożeniu życia matki lub gdy ciąża powstała w wyniku gwałtu. Wierzę w czystość, skromność i pokorę. Tylko jeżeli wierzysz w te rzeczy i całą doktrynę katolicką, niezachwianie, jesteś katolikiem wartym prześladowania. To wielkie wyróżnienie. A ci z nas, którzy nie wierzą choć w jedną z tych prawd, mogą odetchnąć z ulgą. Nikt ich raczej prześladować nie będzie. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Życzę Wam błogosławionego czwartku. Święty Wojciechu, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Z Panem Bogiem.